Panie, prosimy Cię, abyś prowadził nas teraz w Twoim Słowie. Proszę Cię, by Duch Święty otwierał nasze duchowe oczy, abyśmy przyjmowali całymi garściami to, co Ty chcesz nam dzisiaj przekazać. Niech to będą tylko Twoje myśli, Panie. Amen. Słuchajcie, coś, co obserwuję w swoim życiu, a już chodzę z Bogiem 26-27 lat, może jakoś tak, bliżej 30 niż 20. Zauważyłem coś takiego, co w moim życiu, właśnie teraz, gdy umarła nasza koleżanka Asia, właśnie z młodzieżówki, którą poznaliśmy, z którą razem służyliśmy, z którą razem robiliśmy wypady misyjne na Ukrainę, też żeśmy z nią, wiem, że jest na zdjęciach, więc była też z nami w Odesie i we Lwowie. Miała służbę wśród dzieci, także dużo ewangelizowaliśmy, dużo robiliśmy takich wspaniałych Bożych rzeczy. I z czasem nasze drogi się, można powiedzieć, rozeszły w pewien sposób. Ale wiecie, co zauważyłem ostatnio, tak sobie uświadomiłem to, że bardzo często się zdarza tak, że jak się nawracamy, Bóg daje nam Bożych nauczycieli, daje nam takich duchowych rodziców, którzy uczą nas duchowego mleka, uczą nas, zakładają taki Boży fundament w naszym życiu. Coś, na czym my będziemy później całe życie nasze budować. To jest coś bardzo ważnego, położenie takiego Bożego fundamentu w życiu nowonarodzonego, młodego człowieka, tak? Młodego duchowo mówię, tak? Bo to nie chodzi o ten fizyczny wiek, tylko o duchowe. I jak ważne to jest. I ja z całym przekonaniem teraz mówię to, że Bóg tak pokierował moim życiem, życiem Iwony też, że mieliśmy bardzo dobrych nauczycieli, którzy bardzo wyraźnie i mocno nauczali Boże Słowo, co pozwoliło nam ten fundament założyć i on do dzisiaj stoi. Po prostu my stoimy, gdy nawet upadaliśmy, to wstawaliśmy, bo fundament opoka jest cały czas pod naszymi nogami. I nawet jak idziesz i potkniesz się i upadniesz, to jesteś cały czas na tym fundamencie opoce. I mówię tu o fundamencie chociażby takim, który się nazywa pewność zbawienia. To w wielu kościołach mówi się, a to nie jest ważna doktryna. Tutaj część ludzi wierzy w utracalność, część wierzy w to. Ale wiecie co? Jeśli spotykamy się, to może tak, jak wszystko jest dobrze w kościele, to jest mało ważna doktryna. Ale niech tylko zaczną się problemy. Niech tylko pojawi się śmierć albo ciężka choroba kogoś. To okazuje się, że to, co nam się wydawało, że jest takie mało ważne, jest podstawą wszystkiego, co w naszym życiu się dzieje. I o tym chciałem dzisiaj powiedzieć, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale apostoł Paweł, gdy zakładał kościoły, Bóg działał z wielką mocą. Dziesiątki, setki ludzi w różnych miastach się nawracało, gdy on szedł i głosił. Ale co głosił? Głosił Ewangelię Bożej łaski, tak? Głosił łaskę. Głosił, że jak łaska wkracza w twoje życie, że jak naradza się na nowo, Duch Święty z pełną mocą przemienia twoje życie, tak? To głosił. Głosił Ewangelię łaski. Ale wiecie co? W Dziejach Apostolskich czytamy, że najbardziej psuli mu robotę, Boże dzieło, ludzie, którzy szli zaraz za nim. A okazuje się, że tam, gdzie on zakładał kościoły, powstawały kościoły, wyznaczał starszych, zaraz jakiś czas, jak on wyjechał, przychodzili tak zwani judaizujący. Czyli ludzie, którzy w pewien sposób twierdzili, że są chrześcijanami, ale żyli cały czas dwoma nogami w prawie mojżeszowym, tak? Czyli po żydowsku. I co oni robili? Paweł głosił, zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę, a oni szli zaraz za nim, mówili, to teraz, jak już jesteście wierzący, no to tutaj mamy dla was listę zasad, które musicie jeszcze stosować. Zaczynamy od czego? Obrzezanie, tak? No, to teraz, jak jesteście wierzący, no to obrzezujemy. To pierwszy, tak? I dokładnie robili to nagminnie, można powiedzieć. To jest coś, co bardzo zbulwersowało Pawła. Jeżeli chcecie więcej na ten temat poczytać, list do Galacjan jest bardzo dobry. Bo właśnie tam dotarła ta grupa ludzi, którzy szli za nim, I tak naprawdę to, co Bóg robił przez Pawła, oni szli i psuli. Psuli. No po prostu zniewalali ludzi. Ludzie byli uwalniani, a oni szli, no to znowu zwiążemy was tutaj do prawa. Tak, prawo jest, proszę bardzo, musimy przestrzegać. Żyjemy tutaj według naszych zasad. Nie? I tak się działo wtedy. A myślicie, że nie dzieje się tak dzisiaj? Niestety dzieje się tak samo. Nie wiem, czy zauważyliście, ale najbardziej radosne kościoły i takie ewangelizujące, zdobywające dusze, to są kościoły, które głoszą łaskę, nie jest tak? Bo ja nie byłem jeszcze w legalistycznym kościele, gdzie ludzie by się uśmiechali i byli radośni, sorry. Prawo ma, legalizm ma to do siebie, że ludzie siedzą i boją się oddychać w ogóle, żeby nic im nie drgnęło. Dlaczego? Bo jest strach. Bo jest paraliżujący strach. I tacy ludzie, generalnie, ja nie widziałem takich ludzi, żeby szli na ulicę i zdobywali ludzi. Widzieliście takich? Na ewangelizacji gdzieś? Nawet oni do swoich kościołów ludzi nawet się boją przyprowadzić, bo tak żyją w strachu. Widzicie, jak to działa? Ale tacy ludzie mają zwyczaj, wiecie co? Tych ludzi, którzy kościoły, które są takie misyjne, ewangelizacyjne, przyprowadzą do Chrystusa, oni są za to bardzo chętni, żeby się nimi zaopiekować. Czyli my cię nauczymy, wprowadzimy cię w lepszą, głębszą, mocniejszą naukę. I robią to niestety. Ja zawsze mówię, zobaczcie, ile kościołów nawet we Wrocławiu powstało w ten sposób, że ktoś przyszedł i wyciągnął jakąś grupę ludzi, ale skąd? Ze świata? Nie, z innego kościoła po prostu. Zakłada się kościoły wyciągając ludzi z innego kościoła. Nie? Nie, no, niesamowite to jest. Naprawdę jestem bardzo zbudowany takimi kościołami i takim budowaniem Królestwa Bożego. Ale moim zdaniem o wiele lepiej zrobi to, co Paweł robił. I za to nagrodę w niebie dostaniemy. Że wychodzimy do ludzi niewierzących. Albo i wychodzimy do ludzi, którzy jako wierzący żyją w świecie i ich zdobywamy dla kościoła. Ich zdobywamy do społeczności. I dla Chrystusa. Nie jest to lepsze? Ja uważam, że jedyne, co powinniśmy robić. Apostołowie zostali posłani na cały świat, mieli głosić wszelkiemu stworzeniu, tak? Mieli głosić niewierzącym. A niewierzącym. I my do tego jesteśmy powołani. Dlatego dzisiejsze kazanie, tak dziwnie może, nie wiem, jak ja je zatytułuję jeszcze, może w dołu pomyślę, ale no ja tu mam tytuł napisany przesłanie przeciw legalizmowi, ale to tak dziwnie brzmi trochę, tak nie wiem, posuńcie mi lepszy pomysł na to kazanie, ale a wiecie co, jak patrzę, jak co apostoł Paweł przekazał swoim uczniom, posłuchajcie kilku wersetów. Chciałbym, żebyśmy najpierw zajrzeli do drugiego Tymoteusza. Drugi list świętego Pawła do Tymoteusza. I tam mam 2-4 wersety, na czym Tymoteusz jako uczeń Pawła miał się koncentrować. I słuchajcie, to jest coś, co ja widzę, ja muszę pilnować w swoim życiu i myślę, że każdy z was musi pilnować tego samego w swoim życiu. I zacznę od pierwszego rozdziału, 2 Tymoteusza, 1 rozdział, 13 werset. Paweł mówi do swojego ucznia, do Tymoteusza, mówi tak, wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie. A kiedy od Pawła usłyszał? Na początku swojego chodzenia z Bogiem, tak? Wzoruj, pamiętaj o tym, w jaki sposób zostałeś zbawiony. Jaka Ewangelia do ciebie dotarła? Jakie fundamenty po nowonarodzeniu zostały założone w twoim życiu? Wzoruj się na tym i pamiętaj o tym. Kolejny werset, zobaczcie, to jest cały czas ten sam list. Paweł cały czas do Tymoteusza przesyła jedną informację też, między innymi. Ty więc, drugi rozdział się tak zaczyna. Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Co, zmień doktrynę znowu, tak? Nie. To, co słyszałeś ode mnie na początku, przyjąłeś, przekaż innym. następny werset, 3 rozdział, 10. 3:10 mówi tak. Lecz ty poszedłeś za nauką, za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a wszystkie wyrwał mnie Pan. Lecz i 10 tam wracam do tego początku. Lecz ty poszedłeś za moją nauką. Nie zmieniłeś nic, tylko powielasz moją naukę. To, co przyjęłeś, powielasz. 3:14 mówi tak. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył. I czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Od czego się te słowa zaczynają? Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył. Trwaj w tym, czegoś się nauczył. Coś, co obserwuję właśnie w życiu, można powiedzieć, ludzi, którzy byli z nami w młodzieżówce, to jest to, że wielu z nich nie zastosowało tych wersetów. Dzisiaj już nie trwają w tym, czego byli nauczani. To naprawdę jest przykre, bo jak teraz słyszysz, co oni wierzą, co robią, to no, ja sobie myślę, kurczę, no, tyle żeśmy tukli tego, nie? Przecież co wyjazd, nie wiem, misyjny, co wyjazd do Bielic, czy gdzieś żeśmy jeździli, to wiecie, o co były głównie walki? Zawsze było. Były osoby, które trzeba obalić tą pewność zbawienia, nie? Były osoby, którym się nie podobało nauczanie o miłości bez dotyku, tak? Więc też było non-stop walczenie wersetami, a ja znalazłem taki, a jest tak. Ale to wzmacniało naszą wiarę i przekonanie, że fundament, który mam założony, jest pewny. Że nie ma czegoś takiego, że mogę utracić. I to było non-stop. No przecież wiecie, jak młodzieżówka reaguje, jak coś wrzucić taki temat, gdzie można się tak no, pozgniatać trochę, powalczyć. To naprawdę czasami iskry leciały, ale z takim naprawdę fajnie, bo układało nam wszystko, co Biblia mówi na dane tematy. Nie? To było bardzo dobre. Tylko z czasem później, jak widzę na przykład nie wiem, rozłamy są w kościołach, w naszych kościołach też były rozłamy, jak widzę, w którą stronę poszli ludzie, którzy wyszli z kościoła w Krakowie, czy ludzie, którzy wyszli z Warszawy. Jestem załamany. Tak szczerze mówiąc, jestem załamany. Bo ludzie, którzy głosili Ewangelię łaski, ludzie, którzy głosili pewność zbawienia, dzisiaj słyszę, głoszą utracalność. Tak? I nie wiesz, dlaczego? Dlaczego? Dlaczego odchodzimy od tego, co zostało założone? Wiecie dlaczego? Zaczynam to pomału odkrywać. Bo nasza stara grzeszna natura jest niestety dalej z nami. A nasza stara grzeszna natura ma taką skłonność do bycia religijnym. Religijnym w takim znaczeniu właśnie znowu wracania do zakonu, wracania do praw starotestamentowych, do życia w niewoli. Nasza stara grzeszna natura uwielbia to. Bardzo dobrze się w tym czuje. Dlaczego? Bo nasza stara grzeszna natura nie potrafi kochać. Nasza stara grzeszna natura nie potrafi okazywać miłosierdzie, łaskę. Dlatego ona uwielbia religijność. Bo to pozwala jej na przykład potępiać innych. Nie? Niektórzy, ja usłyszałem taką wypowiedź, niektórzy zastanawiają się, chyba muszę zmienić przekonania, bo zobaczcie, gdzie ludzie, którzy byli w naszej młodzieżówce dzisiaj są. No ale dla mnie to jest oznaką, że odeszli od tego, co byli nauczani. Tak? Ja upadłem dlatego, że odeszłem od tego, co byłem nauczany, a nie dlatego, że byłem źle nauczany. Ale szatan wmawia ludziom, byliście źle nauczani, skoro takie rzeczy się dzieją. No ale ja czytam w liście do Koryntian, że takie rzeczy w pierwszym kościele też się działy. I co, byli źle nauczani przez Pawła? Nie. Ludzie podejmują za siebie złe decyzje. Tak? Ludzie idą w niewłaściwą stronę. Paweł pisze o Demasie, który był na misji z nim. A później czytamy, Paweł pisze w pewnym momencie, Demas mnie opuścił, umiłowawszy ten świat. Wierzący? Odszedł do świata? Tak. Wyobraź sobie, że w pierwszym wieku też byli tacy ludzie. Odchodzili do świata. stracili zbawienie? Ja tego z Biblii nie widzę. Paweł mówi, że odszedł do świata umiłowawszy ten świat i dał jeszcze miłością agapę. Nie wiem, jak on to zrobił, no ale okej. Odszedł do świata. Nie znaczy to, że stracił zbawienie. Tego tam nie ma w tekście. Już sobie ludzie dopisują. O, odszedł do świata, to na pewno nie ma tego w mojej Biblii. Nie dopisuj sobie czego tam nie ma. Tak? Nie wiemy, jak skończyło się życie Demasa. Może skończył gdzieś w chlebiku ze świnkami, ocknął się i mówi, może bym wrócił do Boga. Nie wiesz. Bo tego w tym fragmencie nie ma tego. Nie? Ludzie, wiecie, co my robimy często? Bo my lubimy obserwować życie innych. A jeszcze jak się potkną i wywrócą, jak wpadną w grzechy, to wtedy jeszcze lepiej. Nasze teleskopy od razu się wzmacniają i muszę przyjrzeć się temu człowiekowi. I wiecie co? Zapominamy wtedy o naszych fundamentach i włącza nam się coś takiego potępiającego, co w nas jest, w tej starej grze, w tej naturze. Byle kogoś potępić. Jak kogoś potępię, to ja wtedy lepiej wypadam. Nie? To nam się automatycznie włącza. Naprawdę, nie musisz nad tym pracować, to mamy. Ale to, nad czym musimy pracować, to wracać zawsze do fundamentu, do przekonania, że zbawienie jest nieutracalne, że Bóg jest miłosierny, łaskawy, dobry i ma moc takiego delikwenta przeprowadzić z powrotem do siebie. Bo Bóg ma taką moc. To było wprowadzenie. Słuchajcie, teraz przeczytam wam kilkanaście wersetów w sumie. Żeby nie było, że ja wymyślam, że to moje doktryny są i moje przekonania, a Biblia o tym nie mówi. To poczytajmy. Słuchajcie. Przesłanie przeciwko legalizmowi. Tak, kilka wersetów. Zaczniemy od... To akurat pierwsze będą z samego Nowego Testamentu, także jak chcecie sobie notować albo zapamiętywać. Zaczniemy od listu do Rzymian. 3:20. Paweł pisze tak. Jako że z uczynków prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w jego oczach. Przez prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. Co prawo daje? Że jesteś bardziej świadomy grzechu. Ale nie rozwiązuje ci problemu grzechu. Bardziej świadomy grzechu. Tak? Rzymian 6:14. Ale bowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani prawu, lecz łasce. Słuchajcie, jak to? Przecież więcej prawa potrzebujecie, żeby nie grzeszyć. Więcej przepisów, więcej zakonu. No chwila, nie działa. Apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze, że grzech nie będzie nad wami panować, jak będziecie poddani łasce, a nie prawu. No to się w mojej głowie nie myśli. Nie, no co wy. No przecież jak ktoś grzeszy, to trzeba mu więcej prawa. Więcej wersetów na ten temat. A wiecie, że to nie uwalnia w ogóle? Nie uwolniło. Moglibyście mi z 500 wersetów o zakonu wypisać. Mnie to nie uwolni. Ale to, co nas uwalnia, to, co przyprowadza nas do upamiętania, to dobroć Boża i Jego łaska, która podnosi cię, gdy upadniesz. Rzymian 7:4. Tak i wy, bracia moi, dzięki ciału Chrystusa umarliście dla prawa, by złączyć się z innym, z tym, który powstał z martwych, byśmy zaczęli przynosić owoc Bogu. O czym to jest mowa? Że umarliśmy dla prawa. Jesteś martwi dla prawa. Jeśli jesteś w Chrystusie, jesteś martwy dla prawa. Dlaczego? Bo z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jakie Bóg ma rozwiązanie na problem grzechu w twoim życiu, tak? I w moim życiu. Starej grzesznej natury. Jak Bóg się rozprawia z naszą starą grzeszną naturą? Przez nadanie jej więcej praw? Nie. Przez krzyż. Z Chrystusem jestem pozycyjnie ukrzyżowany. Więc nie żyję już ja, ale żyje Chrystus we mnie. Nowe życie. Galatian 2:1. To ten, co mówiłem, że jest przeciwko legalistom, którzy szli za Pawłem, tak? 2:16 listu do Galacjan. A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, no to jak? lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. My właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków. Jako że przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. Słyszeliście to? Przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia.
Ale ja osiągnę, będę miał więcej prawa osiągnąć.
Nikt nie osiągnie. Nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. To nie ja wymyśliłem. Czytam wam teraz z Bożego Słowa. Galacjan, 2:19-21. Tymczasem ja dla prawa umarłem przez prawo, bo prawo tak naprawdę mnie tylko potępia, tak? Czyli umarłem. Tymczasem ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez prawo, to Chrystus umarł za darmo. Jeśli z uczynków ktoś byłby zbawiony, niepotrzebna byłaby ofiara Jezusa Chrystusa. Ja naprawdę uświadomiłem sobie, to wiele razy sobie uświadamiam, jak Jezus przed swoją męką jest w ogrodzie Getsemane. O co on tam prosi Ojca? Pamiętacie modlitwę Jezusa? Jeśli jest to możliwe, niech mnie ten kielich minie. I co? Jaka była odpowiedź Ojca? Jest możliwe, tak? Bo jak będą przestrzegać prawo, to będą zbawieni. Tak? Jak będą żyć według... Całe pokolenia Żydów próbowały i ani jednemu się nie udało. Wyobrażacie to sobie? Najbardziej religijny naród na świecie? Próbowali! Starali się! I nikomu się nie udało. Ale my, chrześcijanie, jesteśmy lepsi! Oni sobie nie dali rady, ale my teraz mamy Ducha Świętego, więc sobie damy radę. Ale ten Duch Święty, który jest we mnie, mówi mi cały czas, że jestem zbawiony z łaski. Przypomina mi o tym. Z Bożej przychylności. Zostałem zbawiony dzięki Jezusowi, a nie z mojego przestrzegania prawa. Jeśli usprawiedliwienie dokonuje się przez prawo, to Chrystus umarł na darmo. To, co mówiliśmy w kazaniu o krwi Jezusa, pamiętacie? Tak naprawdę z bezczeszczeniem krwi czy policzkiem w twarz Boga to jest to, gdy ludzie twierdzą, że przelana krew Jezusa Chrystusa na krzyżu jest niewystarczająca. Bo ja muszę coś dodać. To twierdzi, że Jezus nie zapłacił wszystkiego. Widzisz to? Ja nie wiem, jak to działa, ale ja nie wiem, czemu ludzie nie widzą tego. Przecież większość z nas wywodzi się z Kościoła katolickiego. W jaki sposób możesz być zbawiony w Kościele katolickim? Kto pamięta? Pamiętacie to? Jeśli będziesz dobry, jeśli będziesz chodził do Kościoła, jeśli zaliczysz wszystkie sakramenty, to i tak nie pójdziesz prosto do nieba. Idziesz jeszcze do czyśca, tam jak ty będziesz w czyśćcu, to rodzina tu jeszcze będzie płaciła za ciebie i żebyś mniej cierpiał. I jak już to wszystko, już się oczyścisz w tym czyśćcu, idziesz do nieba. I my, dla nas to, znając Biblię, mówimy, no totalna bzdura, nie? Ale wiecie, że my w kościołach protestanckich dokładnie robimy to samo. Tylko mówimy, kolejność tylko odwracamy. Mówimy tak, uwierz Pana Jezusa, tak? Uwierzyłeś? To teraz musisz zapłacić za to, że jesteś zbawiony. Nie jest to samo? Tylko tu jest przedpłata, tu jest rozłożone na raty, tak? Zapłata. To jest to samo. Naprawdę niczym się nie różnimy w tym naszym nauczaniu, skoro zbawieni jesteśmy przez prawo. Ja nie wiem, czemu ludzie tego nie łapią. Ja nie po to wyzwoliłem się z kościoła, z legalizmu kościoła rzymskiego, żeby się ładować w legalizm kościoła protestanckiego. To zupełnie nie o to chodzi. Zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę, nie z uczynków, aby się kto nie lubił. No ale my lubimy się chlubić. Ale ja chcę coś Bogu przecież Zobacz, Boże, jaki jestem fajny. Dobrze, żeś mnie zbawił. Naprawdę będziesz miał dużo radości ze mnie. Zobacz, ja ci pokażę, że godzien jestem twojego zbawienia. No i tak robimy, niestety. Ale to nie jest Boży sposób. To nie jest Boża droga. To jest tak naprawdę pycha jedynie, a nie miłość i pokora w podejściu do Boga. Galacjan 3 rozdział, 24-26. Tym sposobem prawo stało się dla nas wychowawcą.
Prawo jest wychowawcą?
Który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Słyszycie, co tu jest powiedziane? Prawo było wychowawcą. Prawo przekonywało nas o grzechu. Prawo definiowało nam grzech. Ale prawo nigdy cię nie zbawiło. Prawo miało być drogowskazem. Miało być wychowawcą, który bierze cię za rękę i przyprowadza cię. Zobacz, tu jest Pan Jezus. On umarł za ciebie na krzyżu. On chce ci dać życie wieczne. Już wiesz, że jesteś grzesznikiem. Przyjdź do Jezusa. Potrzebujesz kogoś, żeby cię wyratował. Bo zasługujesz na potępienie jedynie. Kolosan 2:14. Skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było nam przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Wyobrażacie sobie zapis waszych długów wobec Boga? Wyobrażacie sobie coś takiego? Po prostu jak ktoś, w tamtych czasach było tak, że jak ktoś miał dług, a czasami w takich mniejszych miejscowościach, ja pamiętam, że gdzieś tam po wsiach, jak kupowaliśmy coś, to się czasami na zeszyt coś brało, nie? To znaczy, że nie miałeś w danym momencie pieniędzy, ale po wypłacie szło się do sklepu, się oddawało. To był twój zapis dłużny. Tak? W zeszycie było zapisane, ile jesteś winien za produkty, które w tym miesiącu kupowałeś. I taki sam zapis dłużny my mamy wobec Boga. Każdy grzech jest tam zapisany. I co? I prawo jedynie obciążało nasz dług jeszcze bardziej. I gdy już byłeś tak obciążony, że zdałeś sobie sprawę, że nie jesteś w stanie sobie z tym poradzić, to co się stało? Przyszedłeś do krzyża Pana Jezusa. Panie Boże, ja sobie nie radzę z tym poczuciem winy. Nie radzę sobie z moimi długami. Jest powiedziane, że usunięte zostały z drogi, przygwoździwszy je do krzyża. One zostały przybite do Jezusa. Wszystkie twoje długi wobec Boga, wszystkie twoje winy, grzechy, cała kara, która tobie się należała, została przybita do Niego. Czy to nie jest wspaniałe? Czy to nie jest uwalniające? To żyjmy w tą wolnością. Nie daj się znowu zniewolić obciążającymi nas nakazami, jak to jest powiedziane, dłużnymi. Tak? Nie daj się obciążać. Żyj z Bogiem na co dzień. I teraz kolejny temat, powiązany tak naprawdę z tym, co przed chwilą było, o przebaczeniu grzechów. Chciałbym wam przypomnieć parę wersetów. Co to znaczy, albo jak Bóg przebacza i co to znaczy być przebaczonym. Posłuchajcie. I tu już będą ciekawe, bo większość tych wersetów, które wam o przebaczeniu grzechów przeczytam, będą ze Starego Testamentu. Ale bardzo często słyszę, o ten Bóg w Starym Testamencie, to on taki surowy i my tam musimy na surowe zwracać, a tutaj w Nowym to on jest taki Bóg miłości. Bzdura. Ten sam Bóg jest w Starym Testamencie, jak i w Nowym. I to samo mówił o przebaczaniu grzechów w Starym, jak i w Nowym. Zaraz się sami przekonacie. Zobaczcie. Psalm 32. To chyba Dawid pisał. Widzę po języku. Psalm 32:1-2. Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, którego duszy nie kryje się podstęp. Wiecie, jak dzisiaj wyglądałby według legalistów ten werset? Szczęśliwy człowiek, który przestrzega prawo i nie zgrzeszył. Naprawdę, ja słyszę dzisiaj takich ludzi nauczających. Porażka! Bo Dawid pisze, że szczęśliwy jest ten, komu Bóg nie poczytuje winy, komu Bóg przebaczył. To jest szczęśliwy człowiek. Zgrzeszył, ale ma Boże przebaczenie. Widzicie jakąś różnicę? Przebaczony człowiek jest szczęśliwy. Przebaczony. A nie ten, który uważa, że dzisiaj jest grzeszny. Przebaczony jest szczęśliwy. Psalm 103, od 10 do 12. Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów. Nie, a powinien przecież karcić, ile wlezie. Ani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko jest niebo, bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest jego łaskawość dla tych, co się go boją. Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa on nasze występki. Widzicie, co Bóg robił w Starym Testamencie? Przebaczał winę. Komu? Winowajcom, tak? Winnym. Nie tym, którzy uważali się za bezgrzesznych i tak do, i lepszych od innych, tylko tych, którzy czuli się winni. I co Bóg robi z naszymi grzechami? To jest piękne, naprawdę, słuchajcie. Odsuwa na odległość wschód od zachodu. Spróbowaliście kiedyś mierzyć, jak daleko jest wschód od zachodu? Spróbujcie. O jakiej odległości Bóg mówi? Znacie, no, podejrzewam, że nie znali takiego pojęcia matematycznego w tych czasach, jak my znamy ten znaczek nieskończoności. Tak? Pamiętacie, taka wywrócona ósemka. Nie? To jest znak nieskończoności. Dlaczego? Bo ciągnąc palcem nigdy nie dochodzisz do końca. Tak? Po prostu możesz sobie tak ciągnąć. Nie ma końca, tak? To określenie hebrajskie, jak wschód od zachodu, mówi dokładnie o nieskończoności. Bóg odsuwa nasze grzechy tym, którzy się go boją, czyli tym, którzy ze swoimi grzechami przyszli do niego, wrzuca je w niepamięć. Nie wspomni o nich więcej. Są one tam w tej nieskończoności sobie tam fukają. Ale nikt o nich nie pamięta i nikt o nich nie będzie wiedział. Tak Bóg postępuje z nami. Izajasza, 1:18. Chodźcie i spór ze mną wiedźcie, mój Pan. Chodźcie, pokłóćmy się, tak? I na jaki temat? Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna. O, Bóg się chce pokłócić, a mówi, choćby wasze grzechy były czerwone jak, nie wiem, co dzisiaj się mówi, jak czerwone, jak co? Jest jakiś taki, jak co? Jak cegła? Nie, cegła jest taka pomarańczowa, nie. Ale szkarłat to była taka ciemna czerwień, taka bardzo do krwi krew. Podobna, tak? Jak krew, no dokładnie, o, jak krew byś mówił, czerwona jak krew. Choćby twoje grzechy były, choćbyś ty był czerwony jak krew. To jest powiedziane, że będziesz biały jak śnieg. Nie? Choćby nasze grzechy były jak krew, będą białe jak śnieg. Tam jest chyba nawet w oryginale chyba bielsze niż śnieg. Kto widział coś bielszego niż śnieg? Czasami mamy jakieś białe ciuchy, nam się wydaje, że są białe, nie? Ale wystarczy je położyć do śniegu i tak patrzeć. No nie. Chyba to nie ma nic wspólnego z białym, nie? Ale tu Bóg mówi, że nasze grzechy, halo, będą bielsze niż śnieg. Jak to jest możliwe? Ja znam dobry proszek na to. Krew Pana Jezusa. Ona ma taką moc, żebyś ty, jak ta zakrwawiona szmata, jak my dziś jesteśmy przyrównani do zakrwawionej szmaty, żeby ona się stała bielsza niż śnieg. Bo Bóg ma taką moc. I On chce to robić. On mówi, chodźcie i spór ze mną wiedź. Ja chcę was tak wybielić. A wy co, chcecie się pokłócić? O co? Izajasza 43:25. Ja, właśnie ja, przekreślam twe przestępstwa i nie wspominam twych grzechów. Kto to mówi? Ja, właśnie ja. Bóg wszechmogący. Bóg wszechwiedzący. W Starym Testamencie przez Izajasza mówi, ja, właśnie ja, przekreślam twe przestępstwa i nie wspominam twych grzechów. Kto dokonał mojego zbawienia? Według tych słów, jak myślicie? Ja, tylko ja. Dlaczego przekreśla? Bo on dokonał zapłaty. Doskonałej zapłaty. On oddał swojego syna, aby był twoim wybawieniem. Ja, tylko ja wymazuję twoje grzechy. I wiecie, o czym jeszcze ten werset mówi? Zwróciliście uwagę? Jak to się ma do spowiedzi w Kościele katolickim? Halo? A? Ja, właśnie ja przekreślam twoje przestępstwa i nie wspominam twych grzechów. Bóg przebacza grzech. Pamiętacie, był taki moment, jak Jezus chodził po ziemi i uzdrawiał ludzi i tam przywniesiono do Niego sparaliżowanego. Pamiętacie to? I Jezus, żeby zszokować tam faryzeuszy, mówi do Niego: przebaczone są Ci Twoje grzechy. Jaka była reakcja ludzi religijnych? Jak On może grzechy przebaczać? Dlaczego? Bo Żydzi znali zapisy Starego Testamentu, między innymi ten fragment, gdzie jest powiedziane, że tylko Bóg ma moc przebaczać grzech. I Jezus to zrobił. Dlaczego?
Bo był Bogiem.
Dokładnie. I to chciał im pokazać, to chciał zasygnalizować. Nie? I mówi, żebyście wiedzieli, że ja mam moc przebaczać grzechy, mówię do tego sparaliżowanego: wstań, wejdź, łoże swoje, chodź. Żeby wam pokazać, kim jestem. I Jezus to zrobił. Więc kto ma moc przebaczać grzechy? Tylko i wyłącznie. Ja, tylko ja. To się nie zmienia. Izajasza 44, 22. Usunąłem twoje grzechy jak chmurę i twoje wykroczenia jak obłok. Powróć do mnie, bo on cię odkupił. Zobaczcie, Bóg rozprawił się z naszymi grzechami po co? Aby każdy grzesznik mógł do niego wrócić. I to jest ciekawe, to określenie jak chmura, nie? To czasami jak widzimy mgłę, nie? I ona nagle gdzieś osiada albo wznosi się i znika. Tu nie ma jej. To samo robi Bóg z naszymi grzechami. On zrobił to z naszymi grzechami. Po prostu te grzechy znikają. Po co? Po to, żeby, tu jest tak pięknie powiedziane, powróć do mnie, bo bym cię odkupił. Chcę mieć z tobą relację. Bóg chce mieć z tobą relację. Więc co zrobił? Rozproszył twoje grzechy. Ich nie ma. Między tobą a Bogiem nie ma grzechów, bo Bóg je rozproszył. Bo Bóg się z nimi rozprawił. Bo Bóg cię odkupił. I to Bóg robi do dzisiaj. Gdy zgrzeszymy, komu wyznajemy? Bogu. On oczyszcza i usprawiedliwia. I to jest wszystko. Nic więcej. Możesz do Niego przychodzić w każdej chwili. Michała. Obiecuję, że już kończę, naprawdę. Ostatnie 5 wersetów. Michała 7 rozdział. 18-19 werset. Któryż Bóg podobny Tobie, Boże, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Znowu fajne określenie, głębokości morskie. No w tych czasach na pewno nikt do dna oceanu nie dotarł. W dzisiejszych czasach już ktoś mnie uświadomił, że już to jest możliwe, że ktoś dotarł do dna oceanu, ale grzechów tam nie znalazł. To chyba nie do tego dna dotarł. Nasze grzechy są wrzucone. Znowu, po co? Żeby nikt nie grzebał w tych grzechach. Tak? To jest piękne określenie, ja lubię to, że Bóg wszystkie nasze grzechy wrzucił w głębokości morskie. Jak myślicie, po co Bóg wrzuca nasze grzechy w głębokości morskie? Żebyśmy stanęli z wędkami i o, jest jakiś grzech, o, mam, tak? Żebyśmy je wyciągali? Po co Bóg wrzuca je do głębokości morskiej? Jak myślicie? Żeby wszyscy wierzący z wędkami wyskoczyli na brzeg i zaczęli je wyławiać? I żyć nimi? Nie, po to, żebyśmy nimi nie żyli. Po to, żebyśmy nie szukali ich, nie grzebali, tylko je zostawili tam. I żyli, cieszyli się dzisiejszym dniem. W wolności od grzechu. Cieszyli się łaską. Byli wolni od tych grzechów, które są za nami. To Bóg dzisiaj chce robić w swoim życiu. Cokolwiek rozrabialiśmy, to Bóg ma moc to oczyścić. To Bóg ma moc wrzucić to do głębokości morskich. W 2 Koryntian 5:19. Albowiem w Chrystusie Bóg pojednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo pojednania. Jak Bóg pojednał świat ze sobą? Nie poczytuje nam, ludziom, naszych grzechów. No, ale ty teraz jako wierzący to grzeszysz i te się już liczą. Do czego? Przepraszam bardzo, gdzie się liczą? Skoro Bóg nie poczytuje grzechów. Ale ty jako wierzący nie możesz grzeszyć. Nie, nie, nie. A jak zgrzeszyłeś, o chłopie, to naprawdę kiepsko widzę to twoje zbawienie. Nie, nie ma tego w Biblii. Ja tak, nie wiem, próbuję sobie uświadomić, albo ludziom uświadomić, którzy twierdzą, że Bóg, że Boga któryś twój grzech zaskoczył, że Bóg jest wszechwiedzący. Ja nie wiem, ja wierzę przynajmniej we wszechwiedzącego Boga, a wy w jakiego wierzycie? A? Czyli jak ja zostałem zbawiony 26 lat temu, to Bóg zbawiając mnie wtedy nie wiedział, że ja dzisiaj zgrzeszę? Wiedział czy nie wiedział? Wiedział. A jednak nie zbawił. Wyobrażacie to sobie? A ludzie jakby zapominają, że Bóg jest wszechwiedzący. I bawią się w takie coś, że o, przyjąłeś zbawienie, ale możesz je utracić. No, myślicie, że Bóg się bawi w takie klocki, tak? Daję ci zbawienie? Zabieram. Daję ci zbawienie? Zabieram. Daję ci? Zabieram. Bo ja czegoś nie wiem. Twoje grzechy mnie zaskoczyły. Ojejku, ja nie wiedziałem, że ty za 20 lat tak zgrzeszysz. Oj, oj, oj. Nie, nie, nie. Zabieram. Już nie jesteś moim dzieckiem, wywalam cię z mojej rodziny. Gdzie to w Biblii macie? Ale ludzie tak wierzą. I będą zwalczać ciebie i mnie, gdybym powiem, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę i nikt nie jest w stanie mnie wyrwać z Bożej ręki. Nic nie jest w stanie mnie wyrwać. Ale ludzie... Ale nie, bo tak to nie, to trzeba się bać Boga i trzeba... Ale kto powiedział, że ja się nie boję Boga? Wierząc w tak wspaniałe zbawienie, jakie Jezus dokonał na krzyżu Golgoty, dlaczego wmawiasz mi, że jak wierzę, że jestem zbawiony z łaski przez wiarę, że ja się nie boję Boga? Kto ci taki bzdurny opowiadał? Właśnie boję się Boga i wierzę w to, co On obiecał w Bożym Słowie. A nie wymyślam swoje teorie. A, bo ja znam takiego człowieka, który, oj, on tak już długo żyje w tych grzechach, on to Bogu się to nie podał, na pewno utracił zbawienie. No dobra, gdzie to masz w Biblii? To, że ludzie wierzący różne głupie rzeczy robią, to nie jest dowód na to, że zbawienie nie jest wieczne. Bo dla mnie, tak, jest najważniejsze to, co Bóg powiedział w Bożym Słowie. A nie ludzkie doświadczenia. A najczęściej znamy doświadczenia kogoś tam, gdzieś tam. Nie? Jak ktoś upadnie, to pomóż mu wstać. A nie rzucać pociski potępienia i już idziesz w jezioro ognisty. O! Okej. Okay, ale postawa chrześcijańska, naprawdę. Hebrajczyków 8, rozdział 12, werset. Ponieważ ulituję się nad ich nieprawością i nie wspomnę więcej ich grzechy. To jest naprawdę ciężka lekcja, słuchajcie. Wyobrażasz sobie, że jak Bóg ci przebaczył jakieś rzeczy, już nigdy o nim nie chce wspomnieć? Ale niektórzy wierzący mówią, nie, nie, nie. Staniesz na sądzie Chrystusowym i co? I Bóg ci te wszystkie grzechy wyciągnie. No to przepraszam bardzo, mam wierzyć Tobie, czy mam wierzyć Bożemu Słowu? Bo jest powiedziane, że Bóg mi, że grzechów i nieprawości nie wspomnę już więcej. To co, na sądzie Chrystusowym będziesz o grzechach swoich rozmawiał? Ja tego w Biblii nie widzę. Bo na sądzie Chrystusowym to będzie sąd nagród. I albo je dostaniesz, albo ich nie dostaniesz. A nagrody są za zdobywanie dusz, zachodzenie przez wiarę, za różne rzeczy, które w swoim życiu możesz czynić dla Boga, ale one nie mają wpływu na twoje zbawienie. Bóg obiecał nagrodę tym, którzy z Nim żyją, tak? Chodzą z Chrystusem, którzy przyjmują przebaczenie codziennie i idą dalej z Jezusem. Chodzą z Jezusem. Za to będą nagrody. Ale Bóg grzechów twoich nie wspomni. Nie staniesz i oj, ty tutaj Kowalski. Oj, 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 oj. Tak, pamiętasz ten grzech i tamten grzech? Skoro Bóg mówi, że nie wspomni, to nie, nie wspomni. A nie będzie wyciągnął, jeszcze najlepiej publicznie. Nie? Ludzie to uwielbiają, nie? Ty staniesz na sądzie przed Chrystusem, ty cały tłum kibiców, nie? I Bóg, a pamiętasz Kowalski, jak tam w 2018, tak, zrobiłeś to i to. A wszyscy, o! jak on mógł to zrobić, nie? To, tak sobie niebo wyobrażacie? A ludzie tak w kościołach robią, bo myślą, że to tak w niebie będzie. Potępić tego, kto bardziej zgrzeszył niż ja. Nie? Super. Ale to nie jest moje powołanie. Służbę pojednania mamy, przypominam. I ostatni werset. 1 Jana, 1 rozdział, 7 werset. Jeżeli zaś chodzimy w światłości tak, jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, czy społeczność inaczej, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Teraz zdefiniujcie mi słowo z tego fragmentu, który przeczytałem, wszelkiego grzechu. Co to znaczy wszelkiego grzechu? Że krew Jezusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Co to znaczy wszelkiego? Co się w tym mieści? Wszystkie, każdego, tak? A dlaczego ludzie wierzący robią coś takiego, ale tego grzechu Bóg nie przebaczy? Według czyich standardów, przepraszam bardzo, czyich norm? No właśnie, swoich. Nie? Bo ten grzech to jest nieprzebaczalny. A ja w mojej Biblii czytam, że jest tylko jeden grzech, który jest nieprzebaczalny. Jeden. Jak on się nazywa? Grzech bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Na czym on polega? Przyszedł Jezus, przyszedł ze zbawieniem, a ty mówisz przez całe życie. Duch Święty cię przekonuje o twoich grzechach, o potrzebie Zbawiciela, a ty co mówisz? Nie. Nie potrzebuję. To jest jedyny grzech w Biblii, który Bóg nie przebaczy. I co więcej, nie przebaczy w tym wieku, czyli w tych czasach, za twojego życia, jak i po śmierci. Nie będzie tak, że rodzina zapłaci za ciebie łapówę i ty wymigasz się, tak? Bo w kościele katolickim niestety tak ludzie wierzą. Że płatności jakieś księdzu po śmierci to naprawdę pomogą. Nie pomogą. Bo Jezus wyraźnie powiedział, że jak ktoś nie uwierzył za życia, nie przyjął ofiary Jezusa, to po śmierci nic mu to nie pomoże. Nie będzie zmiany już po śmierci. Nie będzie możliwości zmian. I o tym też Jezus opowiada w opowieści o bogaczu i żebraku, który nazywał się i którego spotkamy w niebie. Jak on miał na imię? Łazarz, właśnie. Słuchajcie, Łazarza spotkamy w niebie, wyobrażacie sobie? Fajnie będzie z jego ust usłyszeć tą historię całą, nie? Ale tam nie ma zmiany. Jak nie wierzycie, poczytajcie sobie tą opowieść. To nie jest przypowieść. To nie jest, że Jezus wymyślił jakąś historię, kiedy on opowiada o prawdziwych osobach, które trafiły po śmierci w dwa różne miejsca. I nikt z jednego ani z drugiego nie ma mocy, nie ma możliwości przejść. Nie ma. Za życia, jeśli Duch Święty cię przekonywał o Ewangelii łaski, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, tego nie przyjąłeś przez całe swoje życie, jesteś sam z siebie skazujesz na potępienie. Jezus zapłacił za wszystkie twoje grzechy, a ty podeptałeś krew Jezusa i zasłużyłeś na wieczne potępienie, bo nie przyjęłeś. Tylko i wyłącznie dlatego. Bo nie przyjęłeś. Pomódlmy się. Panie, ja tak bardzo ci dziękuję za twoje słowo. Za te wszystkie fragmenty, które dzisiaj żeśmy przeczytali, które mówią nam o tym, że jak zostajemy zbawieni przez Jezusa Chrystusa, to jesteśmy zbawieni wiecznie. Bo kto ma Syna, czyli Jezusa, ma życie wieczne. I nie stanie na sądzie, ale przeszedł ze śmierci do żywota. To jest tak proste. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że dla nas to jest proste, ale dla Jezusa było bardzo ciężkie i trudne. Ale dziękujemy Ci, że Jezus dokonał cudownego zbawienia. Dokonał naszego odkupienia. Że wybawił nas od wieczności w piekle, w jeziorze ognia. Dzięki Ci, Panie, za Twoje miłosierdzie, za Twoją dobroć. I za to, że dzisiaj możemy się nazywać Twoimi dziećmi. I to, że mamy tak bliską relację z Tobą, że w każdej chwili możemy do Ciebie się zwrócić. Abba, Ojcze. Czyli tłumacząc na nasze, tatusiu, ojcze. Taką relację dzisiaj z Bogiem możemy mieć dzięki krwi Chrystusa. Dzięki Jego śmierci za nas. Tobie niech będzie chwała, Panie. Amen.